Jeszcze z pomocą Pana chcę dopowiedzieć parę słów tym, co mówiliśmy z poranka, przypominając miejsce, w którym zabija się Jezusa Chrystusa, staje się pustym miejscem. Wszędzie, gdzie zabija się Jezusa Chrystusa, to miejsce staje się puste. Wiele miejsc z Biblii ciśnie się, które mówią o tym, o tej Bożej rzeczywistości. Pan Jezus powiedział, że przyszedł zbawić swój lud z grzechów naszych. To jest główne działanie, gdyż grzechy nasze oddzieliły nas od Boga naszego. Wszędzie, gdzie chce się zabić Jezusa, usuwa się w cień wyzwolenie z grzechów, a w to miejsce się wkłada różne rzeczy, które miałyby pokazać, że to jest Jezus. Ale usuwa się główne zadanie Jezusa Chrystusa, bo jeśli my pozostaniemy w swoich grzechach, to Jezus nie wykonał swojego zadania w tobie czy we mnie i my nie możemy być pojednani z Bogiem i nie możemy wrócić do Boga na wieczność, gdyż nic nieczystego tam nie wejdzie. A więc zabijanie Jezusa to jest usuwanie Jego celu, a zastępowanie to innym celem. Przyjemnością na przykład bycia z sobą, żeby było fajnie, żeby ludzie się komfortowo czuli, żeby nie było, żeby się nikt nie czuł źle, jeśli żyje w czymś złym. Żeby, no nie mówmy o tych rzeczach, mówmy o tym, będzie pięknie, będzie wspaniale, będzie naprawdę cudownie. Wiemy, że Jezus przyszedł mówić prawdę i z powodu prawdy został ukrzyżowany. Piłat mówi, co to jest prawda? Prawda to jest Chrystus. A prawda o mnie i o tobie, że bez Jezusa jesteśmy skazani na gehennę. Wiecie, gdy prawda Ewangelii dociera do nas, ona staje się wyzwoleńcza dla nas, bo my zaczynamy pojmować, co jest dla nas najważniejsze i skupia się nasza uwaga na tym, aby czerpać z Chrystusa i to łaskę za łaską i żeby nie przemieścić się przypadkiem w co innego. Paweł mówi, że gdybym chciał się ludziom podobać, kończy się zwiastowanie Ewangelii. To już nie będzie zwiastowanie Ewangelii, to będzie odsuwanie ludzi od Chrystusa, ponieważ jeżeli odsuwać będziemy kogokolwiek od celu posłania Chrystusa, bo Ojciec mówi, ja Cię posyłam, żebyś ich wyratował z tych ciemności, tak samo jak o Pawle jest powiedziane. Paweł mówi, po co mnie posłał Chrystus? Żeby wyprowadzać ludzi z ciemności do światłości. To jest główne zadanie. Od władzy diabła do władzy Chrystusa. A Chrystus jest świętym Bożym Synem. A więc jeżeli chcemy zabić Chrystusa, wystarczy tylko odsunąć od siebie Jego cel zbawienia. To znaczy usunąć z siebie i ze mnie kłamstwo, złodziejstwo, chamstwo, plotkę, obmowę, złorzeczenia, wszystko. On przyszedł wyzwolić nas z naszych grzechów. Każdy, który pozostaje w swoich grzechach i czuje się swobodnie, zabił w sobie Jezusa. Jezus nigdy nie zgodzi się na twoją grzeszność, ani moją. Nigdy, ponieważ to jest jego charakter. On jest taki. On się nie zgodzi, bo Bóg się nie zgadza na grzech. O Bogu jest powiedziane, co do Jego ludu, jeżeli zobaczę w Tobie jakichkolwiek chwast, przystąpię natychmiast do działania, żeby wyplenić ten chwast pośród Ciebie. Bóg nienawidzi grzechu. Zgoda na to, żeby w domach był grzech, żeby między małżonkami był grzech, między dziećmi był grzech, to jest odsuwanie Jezusa z naszych domów. Zastępowanie substytutami to jest wypychanie Chrystusa, który przyszedł zbawić całe domy. O Izraelu już jest napisane w ten sposób. Będziesz uczył swoje dzieci. Gdzie? Na zgromadzeniach. Tak, prawda. Gdzie jeszcze? W domu, prawda. Gdy będziesz szedł ulicą, gdy będziesz gdziekolwiek poruszał się, wszędzie będziesz chwalić Boga. Twoje dziecko nigdy cię nie zobaczy niechwalącego Boga czy niechwalącą Boga. Ale jeśli chcesz zabić Jezusa, to odsuń chwałę. i zastąp to filozofią. Bóg nie mówił, będziesz uczył Izraelu swoje dzieci, jak poganie uczą swoje dzieci. Bóg powiedział, będziesz uczył Izraelu swoje dzieci, jak ja ciebie uczę. Będziesz powielał to, co ja tobie daję, będziesz to przelewał na swoje dzieci. A ja będę stał za tym, żeby je zbawić. Może myślisz, że twoje dziecko nie zrozumie tego, co chce powiedzieć Bóg. Bóg stoi za tym, żeby mogło to zrozumieć. To samo jest o tobie i o mnie. Czasami się wydaje, że człowiek nie rozumie, nie zrozumie tej prawdy Ewangelii. Trzeba to jakoś po prostu inaczej, jakoś z mieszanką filozoficzną podać człowiekowi. Jeżeli zmieszasz to z filozofią, to człowiek faktycznie nie zrozumie. Bo wtedy nie będzie wiedzieć, co jest prawdą, a co nieprawdą. Jeśli zmieszasz kłamstwo z prawdą i podasz to komukolwiek i myślisz, że będzie to dla niego łatwiejsze do przyjęcia, to daj swemu dziecku filiżankę jakiegoś soczku i do tego dolej jodyny, do trucizny, chemikaliów jakiś troszeczkę, no żeby może jakiś miało inny wymiar, inny smak. To jest tak, jeżeli mieszamy, popatrz, co mówi Słowo Boże. Bóg rzekł i stało się, a kończy się na tym, jeżeli ktokolwiek doda coś do słów Boga albo z nich ujmie, to Bóg się z tym człowiekiem rozprawi. Co to znaczy dodać? No właśnie o to chodzi. Nie potrzebujesz nic dodawać, bo Bóg stoi za każdym swoim słowem, a Jezus powiedział, ja potwierdzę każde słowo, które do ciebie powiedziałem. Wiara się traci, kiedy my tracimy Jezusa. Wszyscy się nawróciliśmy. Żaden z nas nie przyszedł i nie nawrócił się i raptem stało się. Zaczął się życie zmieniać, cokolwiek. Nawróciłeś się, nawróciłaś się, ale co potem i dalej się dzieje? Czy dalej się nawracasz, idąc coraz bardziej jasną drogą? Czy jesteś tym, któremu Bóg codziennie mówi, kiedy wstajesz, kiedy chodzisz? Bóg jest taki. Idziesz do sklepu, wracasz ze sklepu, Bóg stale z tobą mówi o tym, co jest tobie potrzebne. Ale jeśli tracisz więź z Panem, wtedy inny Bóg mówi z tobą. Nie dziw się później, że masz kłopoty ze zwycięstwem nad grzechem, że grzech pokonuje ciebie i zniewala i skrępowuje. Zabijanie Jezusa, przecież oni byli uczonymi. Mieli ofiary, mieli wszystko. Nie rozpoznali tego, który jest prawdziwy. Dzisiaj jest to czymś bardzo, bardzo nagminnym. Jezus nie jest najważniejszy. Ważniejsze jest ludzkie mniemanie. Co ja myślę, że powinienem robić w chrześcijaństwie? Ja nie wierzę w coś takiego, że my obieramy sobie pozycję w chrześcijaństwie i decydujemy o tym, co będziemy robić. Nie wierzę. To jest nie ta Ewangelia i nie ten Chrystus. W Słowie Bożym jest napisane, że to On decyduje o wszystkim w swoim ciele. O pozycjach, o decyzjach, o służbach, o wszystkim decyduje Jezus i wtedy On stoi za tym człowiekiem, którego na tej pozycji stawia. Jezus nie podąża za człowiekiem. Człowiek podąża za Chrystusem, bo Chrystus decyduje o wszystkim i On jest gwarantem od początku do końca każdej posługi. Dzisiaj człowiek sobie ustala sam i wymyśla sobie, co będzie robić w Kościele. A do tego później potrzebuje filozofii i mnóstwa książek i pouczeń, żeby wiedzieć, co robić z tą sprawą. I nie Duch Święty daje to, co potrzebne, ale bierze się skądinąd. Potem te dziwne rzeczy, które się dzieją. I ludzie nadal myślą, że to jest Ewangelia. Powiedzcie, które miejsce jest tym miejscem, z którego dobrze, że Jezus wyszedł. Które miejsce jest tym miejscem, z którego dobrze, że Jezus je opuścił? Grób. Chwała Bogu, że opuścił grób. Bo w tym momencie, kiedy opuścił grób, to znaczy, że Ojciec zaakceptował ofiarę i też zaakceptował twoją i moją śmierć w Chrystusie Jezusie. Opuszczenie przez Jezusa grobu jest świadectwem, że Bóg jest z nami. Jeśli my idziemy z Jezusem, to znaczy, że tylko dzięki temu idziemy, że Bóg przyznał się do tej ofiary. Nie dlatego, że jesteśmy lepsi. Pokora i uniżenie jest przywilejem dla wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa. Dobrze, że Jezus jest zwiastowany. Słowo Boże mówi, po całej ziemi będzie rozchodzić się woń Ewangelii. Ale jeszcze ważniejszym jest to, co później się stanie z tymi ludźmi. Czy oni zostaną nauczeni, jak żyć z tym Jezusem? Czy oni zostaną nauczeni, jak porzucać swoje grzechy, jak żyć w uświęceniu? Bo bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana. Opuszczony grób, jakie szczęście. Nie ma tam Jezusa. Aniołowie powiedzieli, nie smućcie się, radujcie się. Nie ma Go tu, chwała Bogu. Opuszczona Jerozolima to była tragedia. Puste miejsce, zdobyte zostało, zburzone, zrujnowana świątynia. Pana tam już nie było. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze w 15 rozdziale, chwała Bogu, ten, który zaczął, ma moc dokończyć, ale musimy pamiętać o tym, że mamy po drodze przeciwnika, który próbuje zaabsorbować nas z czymkolwiek innym. Próbuje sprefabrykować działanie Chrystusa Jezusa, podrobić je w taki sposób, żeby ktoś się na to złapał. I niestety łapie mnóstwo ludzi na tą podróbkę. Nie ma tam uwolnienia z grzechów, nie ma tam. Uwolnienia z grzechów. A ludzie są zadowoleni, że idą na wieczność do Boga. To nie jest Chrystus. Jezus nigdy nie zrezygnuje z tego, po co przyszedł. Nigdy. I dlatego powiedział, idź, nie znam Cię, bo czynisz nadal bezprawie. Nie dałeś się uwolnić, nie dałaś się uwolnić. Nie znam Cię, po prostu nie znam Cię. Potrzebujemy bardzo, aby pracował w nas. I pięknie apostoł tutaj napisał, od 22 wiersza, albo 21, albo 20. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. I teraz kolejność. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, opuścił grób. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Nikt nie opuścił swojego grobu bez tego przyjścia Jezusa Chrystusa. Więc w czasie swego przyjścia, w czasie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, wtedy ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, opuszczą swoje groby i wyjdziemy naprzeciw Pana. A ci, co żyją, będą przemienieni. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. A rządem śmierci jest grzech. Więc orężem śmierci jest grzech, zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus przyszedł właśnie wyzwolić nas i napełnić tym wszystkim, czego potrzebujemy, aby tak się stało. Opuszczenie przez Niego grobu jest dla mnie i dla Ciebie pociągnięciem nas dalej w kierunku Ojca, bliżej do świętego Ojca. Możemy, bo umarliśmy, aby żyć dzięki Bogu w Chrystusie Jezusie. Chwała Bogu, bracia i siostry, to nie jest życie ułudne, to nie jest życie ubrane w płaszczyk filozofii czy przemyśleń, to jest życie rzeczywistego Chrystusa w nas. To jest prawda Ewangelii, życie za życie. Nie ma innej Ewangelii i nigdy nie będzie. To nie jest ułudne chrześcijaństwo, bo może być tak, że człowiek pięknie się nawrócił, pięknie służył, pięknie szedł, a potem zaczął lekceważyć coraz bardziej to, co Jezus Chrystus mówi. I po jakimś czasie okazuje się, że człowiek zaczyna wracać do grzechów. Już tak nie zależy na tym, żeby chodzić z Panem, już nie jest tak Pan potrzebny. Już co inne zastępuje, inne zainteresowania. Tak wspaniale jest opisane Słowo Boże, prawdziwe Słowo Boże, które mówi wyraźnie, jaka jest kolejność. A jednakże zmieniono to i mówi się zupełnie inaczej. Nikt na to nie zwraca uwagi. Biblia swoje, a ludzie swoje. Mówią, że jedni już są w niebie, drudzy już są w piekle. Jedni cierpią, drudzy się już radują, a my na ziemi, biedaki, chcielibyśmy też być w niebie. A tamci się już radują. Szkoda, żeśmy się nie urodzili szybciej, byśmy szybciej się już radowali. To by było wyjście, ale nie Chrystusowe i nie Boże. Bóg jest sprawiedliwy i w jednym czasie przyjmie wszystkie swoje dzieci, abyśmy mogli do Niego wrócić i stanąć przed Jego świętym obliczem. I tak mówi Słowo Boże. I to jest rzeczywista prawda. Jak umrzesz, to po prostu zaśniesz. I się obudzisz. Ledwo zaśniesz, już się obudzisz. Wszyscy w tym czasie, jeśli z Panem, to w tym czasie, kiedy obudzi się Abraham, Jakub, Izaak, Paweł, Piotr, Henoch, Samuel i wszystkich tych bohaterów wiary można wymienić i imiona, których nie znamy. I wszyscy wtedy wyjdziemy naprzeciw Pana, ale my musimy być do tego przygotowani. Słowo Boże mówi, że przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić tych, którzy zginęli. Zginęliśmy w ciemnościach grzechu. On przyszedł wyprowadzić nas z ciemności do światłości, abyśmy w światłości żyli. Praktykuj to codziennie, bądź choć w światłości oblicza Bożego. Nie schodź w ciemności, dlatego że iluś ludzi chodzi w ciemnościach i wydaje się, że tak można. Pamiętaj, że Twoje główne zadanie dzisiaj i moje to jest poznawać Pana. Poznawać Go takim, jakim jest w codziennym swoim życiu. W codziennych swoich wyborach, decyzjach, zwycięstwach poznawać Pana. Cała Biblia jest napełniona tą prawdą. I wszyscy ją czytamy. Lecz czy my mniemania ludzkie uważamy za ważniejsze od prawdy? Czy prawda może być tak napisana, a mniemania ludzkie jednakże są ważniejsze i ludzie bardziej akceptują mniemania ludzkie niż Boże Słowo? Skąd tak się może stać, jeżeli nie z tego powodu, że człowiek zletniał w sercu swoim i nie zwraca uwagi już na Pana Jezusa? Tak jak mówiliśmy z poranka, oni słuchali Jezusa, ale w ogóle nie słyszeli, co On do nich mówi. Oni nie rozumieli tego, co On do nich mówi. Oni już mieli swoje mniemania na ten temat. I dlatego to, co powiedział Jezus, dla nas jest to proste. Wydawałoby się. Ale jednak też możemy tego nie rozumieć i dalej próbować po swojemu podążać w chrześcijaństwie. Może być w prosty sposób napisane, że jedynie w Panu jest możliwe zacząć i w Panu jest możliwe dobiec do końca. Ale Pan powiedział, beze mnie nic nie uczynicie. A jednakże człowiek może próbować bez Jezusa i swoje uczynki nazywać chrystusowymi, swoje uczynki starego człowieka nazywać chrześcijańskimi, przypisując im chwałę, której oni w ogóle nie mają, te uczynki. Wiele jest opisane w Biblii uczynków, które wcale nie przynosiły chwały Bogu, ale ludzie mniemali, że czynią to dla Boga. Skąd walki, spory między wami? Skąd? No, wydawałoby się, że ludzie walczą o sprawy Boże, jednakże prowadzi to do czego? Do diabła. A więc przyszedł Jezus i to jest piękne, aby zbawić nas, uratować, wyrwać, wyprowadzić z niewoli. Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo, moc, siłę bycia dziećmi Boga. I kiedy czytamy 14 rozdział Ewangelii Jana, zwróćmy uwagę na te słowa Pana Jezusa od 21 wiersza. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. Ja miłować Go będę i objawię Mu samego siebie. I tym tematem będziemy chcieli się zająć też przez jakiś czas. Jutro, najprawdopodobniej rano. Bardziej. Zwróćcie uwagę na te słowa. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. I teraz idź dalej. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. Jak będzie Ojciec miłował? Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mi miłuje. Jak cię Ojciec będzie miłował? Napełniając cię sobą, tym, kim On jest. Napełniając się swoim prawem, swoim życiem według tego prawa. Dlatego Pan Jezus powiedział, jeśli tak będzie, to wtedy my z Ojcem przyjdziemy i u Ciebie zamieszkamy. Wtedy będziesz gotowym mieszkaniem dla Boga, Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Przyjęli, wspaniała rzecz, to jest otwarcie, ale teraz przygotowanie. Dom musi być oczyszczony, musi być serce gotowe do działania, to znaczy życia według słowa Jezusa Chrystusa. A wtedy Jezus mówi, wtedy widać tą miłość, którą Bóg ciebie umiłował. U Boga to nie jest abstrakcyjna miłość. U Boga ta miłość to jest działająca miłość, tak czy nie? Panie, ja Cię miłuję i siedzę sobie w domku swoim, mam ciepłe kapcie i zadowolony jestem z życia. Nie o tym mówi Jezus. Jezus mówi o wypełnianiu przykazań. Jakie są przykazania Jezusa Chrystusa? Jest ich wiele. Myślę, że przynajmniej 600, a na pewno więcej w Nowym Testamencie. Dużo. Człowiek może sobie pomyśleć chwilę. Zobaczcie, każdy z nas wie, jeżeli nie wiesz, to ci to powiem. Pan daje ci pewne przykazania i próba następuje, czy wypełniasz te przykazania. Daje ci następne i znowuż jest próba. Nie wykonujesz tych 600 ileś przykazań, tylko wykonujesz parę, których Pan próbuje ciebie, czy ty jesteś mu posłuszny, tak jak ojca wiary naszej Abrahama próbował i kiedy on ofiarował Izaaka, Bóg powiedział zaprawdę, teraz wiem, że się mnie boisz i jesteś mi posłusznym. Nie wypróbował go we wszystkich swoich rozkazach. Wypróbował go w paru, w których była próba i było wiadomo, że ten człowiek jest posłusznym. Będzie można z nim iść dalej i on będzie wypełniał następne przykazania. A więc parę konkretnych prób, które decydują o tym. Okazuje się posłusznym, posłuszną ojciec z synem. Wspaniały akt zamieszkania. To nie jest tak, że po kryjomu ojciec z synem przychodzą i ty nie wiesz, że już w tobie ojciec z synem mieszkają razem. To jest najwyższy akt. W niebie i na ziemi odbywa się najwyższy, zaszczytny akt, kiedy ojciec z synem wkraczają w twoje życie wkracza boskość, która przepełnia ciebie chwałą. I to jest, nie umknie ci to. Nigdy nie było tak, żeby królewskie działania były zasłonięte. One zawsze są w akcie chwały. I ty wiesz, kiedy to się dzieje. Jesteś przepełniony, przepełniona obecnością Boga. To jest coś tak cennego, że nigdy tego więcej nie zapomnisz. Całe twoje życie będzie świadome tego aktu, kiedy ojciec z synem wchodzą w ciebie, bo jesteś gotowym, gotową do tego, by w to mogło nastąpić. A potem dalej utrzymanie tej pozycji. Pilnowanie się spraw Bożych, dalsze rozkazy i dalsze posłuszeństwo tym rozkazom. Przybywają następne rozkazy. Kiedy jesteś posłusznym, wszystko dzieje się dalej dobrze. Posłuszeństwo Bogu jest milsze niż ofiara. Człowiek myśli, że po pierwszym tym wydarzeniach, fajnie, jak wspaniale i cudownie, zapomina, że Bóg nie skończył swojej pracy. Jego przykazania to jest jak coś, co wyznacza kształt ciebie i mnie. To jest Chrystus w nas. To jest obecność tego, który jest we wszystkim posłuszny swemu Ojcu. Jeżeli Chrystusa odsuniemy, to my przestajemy być posłuszni i nie ma możliwości, żeby dalsze rozkazy Boga mogły w nas się dokonywać. I co jeszcze gorsze, te, które już wykonywaliśmy, one są gubione i są zaniedbywane i przestajemy je czynić, ponieważ zaczyna coś innego pociągać serce. Widzicie, jak traci się pierwszą wspaniałą miłość? Kiedy człowiek jest posłuszny, wierny, zawsze jest Panem i kiedy to zaniedbuje, po jakimś czasie nie ma go z Panem. Gdzie jest? No musi gdzieś się napełnić ten człowiek czymś. Czym się napełnia? Wiecie dobrze czym. Pornografią. Dlaczego wszechobecna jest pornografia na ziemi? Dlaczego mnóstwo wierzących ludzi ogląda to, czego nigdy nie powinni widzieć? Dlaczego jest pożądliwość cudzego ciała, skoro to jest grzech Sodomy i Gomory? To jest zaniedbanie słuchania Jezusa Chrystusa i wynikiem tego zawsze będzie Sodoma i Gomora, a jeszcze gorzej. A więc parę próbnych rozkazów. Posłuszeństwo, ojciec z synem przychodzą i zamieszkują. Posłuszeństwo jest Bogu miłe. I dalej trwa praca. Następne elementy. A gdzie okazałeś się nieposłusznym czy nieposłuszną, przychodzi smutek Ducha Świętego. Zaczynasz doznawać, że Bóg jest zasmucony tym, że nie idziesz dalej w posłuszeństwie, że próbujesz się przeciwstawić Bogu i zrobić coś po swojemu. Ale jeśli nie posłuchasz się Ducha Świętego i nie będziesz za Nim podążać, po pewnym czasie zgasisz ten głos. Już nie będziesz słyszeć i już zostaniesz sobie swoim własnym chrześcijaństwem i będzie to wielka strata. Jest jeszcze możliwość upamiętania się, ale nigdy Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby ludzie sobie żyli jakoś frywolnie i żeby się czuli uratowani. To nie jest Chrystus. Chrystus przyszedł zbawić, a więc opuszczony grób dla mnie znaczy ja mogę nowe życie zacząć prowadzić i Ty. Zmartwychwstały Chrystus to jest nasze życie. Pamiętaj, posłuszeństwo Bogu jest do końca. Jezus w posłuszeństwie Ojcu doszedł do doskonałości. Zaniedbania chrześcijan to jest właśnie to, co diabłu się udaje robić. Człowiek dojrzewa i po jakimś czasie wydaje mu się, że już wszystko zna. To jest tragedia, jak człowiekowi się wydaje, że już nie ma co poznawać z Biblii. Nie ma co już dowiadywać się. Człowieku, wiesz ile rzeczy nie wie ze słowa? Tu jest tyle skarbów, które nie znajdziesz, jeżeli Duch Święty cię nie wprowadzi. Tu jest tyle zapisanych skarbów w tobie. Twoje serce będzie głuche i zamknięte, jeżeli Duch Święty nie pokaże ci tych słów, czytać i nie znajdziesz tych skarbów w nich. Ale jeśli Duch Święty będzie cię wprowadzać, to będziesz doznawać wspaniałości chwały, która będzie porywać twoje serce do nieba i będzie cię stale pomagać przyjąć następny rozkaz. A każdy będzie znaczył dla ciebie porzucenie czegoś. Abram, wyjdź Abramie, pójdź tam, gdzie ja chcę ciebie mieć. I Abram podejmuje decyzję. Opuszcza i idzie. Nie wie dokąd, ale idzie. Ufa, że ten, który rozpoczął w nim dzieło, wie dokąd go chce zaprowadzić. Piękne to jest. Poznanie Pana nie kończy się, ale jest bardzo ważne. Pamiętamy, co powiedział Pan Jezus, że to jest życie wieczne, aby poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Poznawanie Pana, jeżeli tracisz poznawanie Pana i już nie potrzebujesz Go poznawać, to już świadczy o tym, że zaczynasz wypychać Chrystusa ze swojego życia. Nie jest możliwe nie zdradzać Jezusa, jeżeli przestajesz Go miłować. Jeżeli ktoś miłuje kogoś, to ciężko, żeby tego człowieka namówić do zdrady. Ale jeśli przestaje miłować i przestaje z tym kimś być na tych świętych warunkach przymierza, to już łatwo jest kogoś namówić do zdrady. A więc jesteśmy usprawiedliwieni, wydobyci spośród zła tego świata, by nowe życie prowadzić, by tak jak przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, pisze Paweł, tak w Nim chodźcie. Pamiętaj, to jest akt chwały. To nie jest takie sobie marudziarskie chrześcijaństwo. To jest akt wielkiej, wspaniałej chwały. Wspaniale jest przyjść do tego Pana, ponieważ On w sumie niesie swoją oblubienicę do wieczności. My odpoczywamy, a On czyni wspaniałe dzieło. Kiedy my poznajemy Go coraz bardziej. To, co dzieje się w nas, to jest tak chwalebne, że my wtedy ze swobodą wchodzimy dalej w ten teren, który On chce nas prowadzić. Dlatego Paweł mógł napisać, tak jak zaczęliście w Chrystusie chodzić, tak w Nim chodźcie. Pięknie, radosne serce. Przeczytam parę słów. I w sumie jeszcze chciałbym powiedzieć, że tchnienie, które dał nam Bóg, należy do Niego. To, że oddychamy, żyjemy, należy do Boga. Czy chcemy, czy nie. I On zrobi z tym, co uzna. Jeżeli nie będzie to należało do Niego w Chrystusie, On to wyśle nas, to Gehenny. A jeśli będzie należało do Niego w Chrystusie, weźmie nas do swojej wieczności. Oddychamy, żyjemy dla Pana. Żyjemy dzięki Niemu, ale lepiej dla Niego, żeby nie stracić relacji z Nim. Gdy Twoje życie przemijaniem napełnia się, wspaniałą wiadomość Bóg w Synu swym Ci śle. Przemijanie na krzyżu w Chrystusie koniec ma. W zmartwychwstaniu wieczne życie Bóg Tobie da. Trwaj zawsze w Chrystusie, do przodu idź wciąż. Zwyciężaj wrogów jak każdy Boży mąż. Przed Tobą otwiera szeroko niebios się brama, za Tobą rozbita w proch każda grzechu tama. Wolność w Chrystusie pozwala Ci patrzeć w niebo, na ziemi woń Chrystusa roznosić tu i tam. Nieskrępowany pożądliwościami świata ciemności, żyjesz przykazaniami Chrystusa pełny Jego miłości. W miejsce Chrystusa napełniony wolą jednego Ojca, żyjesz jako światłość w ciemnościach świata złego. Czystość mówienia i działania mieszka w Tobie. Nie głosisz własnej chwały, lecz chwałę Jego, chwałę Ojca, Jego Syna Jezusa Chrystusa. Chwal, duszo moja, Pana. Będziemy mówić to wszystko w Biblii, aż tchnie nadzieją, tchnie radością, uwielbianiem i dziękczynieniem. Bóg, wspaniały Bóg, czyni swoje wspaniałe dzieło. Nigdy nie bądź kimś, kto patrzy i nie doznaje tego, co się dzieje. Bądź aktywnym członkiem tego wspaniałego, nawet trudno nazwać spektaklu, tego wspaniałego działania Boga tu, w niebie, wszędzie. Raduj się, że możesz kosztować, jak dobry jest Pan i nigdy nie stań się maruderem chrześcijańskim, który idzie i nie wie, co ma robić. Mówi, wszystko nudzi mnie już, nudzi mnie już. Dla człowieka, który wie, że skazany jest na Gehennę, na śmierć, każde słowo nadziei o wieczności, o życiu z Bogiem jest czymś najwspanialszym, jak każdy promyk światła wpadający w ciemności i dający ci nadzieję, że nie spędzisz całej wieczności w ciemnościach Gehenny, lecz to światło bijące z nieba wzywa cię do tego, byś w świetle chodził, bracie i siostro, i byś się cieszył tą światłością, nieustannie poznając ją i rozkoszując i rozmawiając z braćmi i siostrami o świetle twojego wspaniałego nowego życia, o Chrystusie Jezusie. Nigdy dość, pamiętaj, jak tobie brakuje już tej ochoty mówić o Panu, to znaczy, że twoja miłość, coś się z nią stało. Poznawaj Go coraz bardziej, a Twoja miłość rozwali wszystkie tamy. Popłynie jak rzeka pełna chwały, aby czynić to, co podoba się Ojcu. Amen.